bez barier.
Ma zwrócić uwagę mieszkańców Białegostoku na problemy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nie tylko tych najmłodszych, ale także tych dorosłych. W centrum miasta stanęła instalacja Autyzm – droga przez życie. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier powiemy o tym wydarzeniu oraz o nowej miejskiej inicjatywie, czyli opiece wytchnieniowej, która ma być wsparciem dla opiekunów osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Będziemy też rozmawiać o tym, jak na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dzieci z zespołem Downa oswajają się z procedurami medycznymi i pielęgniarskimi oraz dowiemy się, jak w fińskim modelu wygląda edukacja włączająca podczas zajęć wychowania fizycznego. Zapraszam.
Bez barier.
Autyzm – droga przez życie. Instalacja pod takim hasłem stanęła dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku. Ma ona zwrócić uwagę mieszkańców miasta na potrzeby ludzi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia. Plansze z fotografiami i naturalnej wielkości postacie pokazują podopiecznych Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób z Autyzmem, który w Białymstoku prowadzi Fundacja Oswoić Świat.
Jesteśmy na otwarciu wystawy o dzieciach, którzy mają autyzm, którzy są w przedszkolu, w szkole podstawowej i są dorośli.
Mamy tutaj postaci.
Tak, które mają problem z odczuciem świata.
Ty też jesteś taką osobą?
Tak. W centrum miasta ta wystawa jest bardzo najważniejsza.
Żeby wszyscy wiedzieli, że są takie osoby.
Tak, zgadza się.
Co byś chciała, żeby ludzie o tobie wiedzieli? Że jesteś fajna?
Tak.
I że jesteś ładna?
Tak.
I że lubisz swoich kolegów?
Tak. Lubię szkołę, bo jest fajna.
Z punktu widzenia rodziców, opiekunów.
Autyzm nie jest chorobą zakaźną. Ci ludzie nie gryzą, nie robią żadnej szkody. I uważam, że takie akcje jak dzisiaj powinny być, jak najczęściej społeczeństwo powinno wiedzieć, że są tacy ludzie. My nie boimy się wychodzić ze swoją młodzieżą, z dorosłymi autystami, z dziećmi. To wszystko jest okupione oczywiście latami ciężkiej pracy. Od początku jakby pojawienia się dziecka. Nad normalnym dzieckiem też trzeba pracować. Taka jest kolej rzeczy.
Ważne, żeby ludzie...
Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
Oswoili się z obecnością osób, które mają inną wrażliwość, są nadwrażliwe, inaczej reagują, żeby...
Inaczej postrzegają świat.
Żeby to nie wywoływało zdumienia, czasem agresji, tak. Śmiechów, niezrozumienia. No to myślę, że takie wyjście z problemami autyzmu na miasto jest ważne, żebyśmy byli bardziej otwarci na tych ludzi.
Nie ukrywam, że zależy nam na tym, żeby społeczność Białegostoku...
Jolanta Elżbieta Świderska z Fundacji Oswoić Świat.
Miała pewną świadomość, że oczywiście problem dziecka jest bardzo istotny i bardzo ważne jest danie maksymalne jego wsparcia i pomocy, kiedy to dziecko jest małe, ażeby wyrównywać deficyty, ale z autyzmu się nie wyrasta, z autyzmu się nie można wyleczyć. Te dzieci będą przechodziły przez okres dojrzewania i będą osobami dorosłymi, gdzie moment wsparcia państwa się kończy. Na etapie dorosłego człowieka pozostaje już tylko współpraca z samorządem. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Dzięki temu Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Białymstoku jest jedyną w Polsce w takim systemie organizacyjnym placówką. Natomiast autyzm jako jednostka chorobowa ma swoje wymagania. My prowadząc placówkę tutaj we współpracy z prezydentem miasta Białegostoku możemy przyjąć tylko 14 podopiecznych, nie zmieścimy więcej. Do nas zgłaszają się rodziny, no bo potrzebują. Dorosły autysta to już ma w tej chwili powiedzmy powyżej 20 roku życia, w związku z tym rodzic, opiekun prawny jest zmęczony. Pojawiają się dolegliwości zdrowotne opiekunów i chcą gdzieś przekazać nawet na czas podreperowania swojego zdrowia i nie ma gdzie. Natomiast no, my też nie jesteśmy na dany moment w stanie jako fundacja i organ prowadzący Dzienny Ośrodek przyjąć więcej podopiecznych, więc na pewno tutaj będziemy się kłaniali w stronę zarówno pana prezydenta, jak i Departamentu Spraw Społecznych o rozszerzenie działalności. Nie tylko nawet o zwiększenie liczby tych miejsc dziennego pobytu, ale również to, co jest istotne i o co zabiegamy, o pobyt całodobowy, a przede wszystkim o godziny nocne. Bo tutaj też jest ten kłopot i problem, bo ta opieka jest innego typu, innego charakteru, jeżeli chodzi o godziny nocne. Od 1 kwietnia ruszył program pilotażowy. Fundacja we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych prowadzi zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców opiekunów. Informacja poszła w tej chwili do warsztatów terapii zajęciowej, do Zakładu Aktywności Zawodowej i do środowiskowych domów samopomocy. Będę spotykała się jeszcze jako koordynator z kierownikami tych placówek, tak żeby rozszerzyć tą opiekę wytchnieniową na większy zakres rodzin, ponieważ projekt dotyczy nie tylko autystów, ale również osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie, będziemy wyciągać oczywiście wnioski.
Kiedy z tej opieki wytchnieniowej będzie można już praktycznie skorzystać?
Z opieki wytchnieniowej można praktycznie będzie korzystać od 1 maja. Dlatego, że w tej chwili dostosowujemy mieszkanie, które zostało przekazane przez miasto na potrzeby. Ono jest w tej chwili, powiedzmy, doposażane, dostosowywane do potrzeb właśnie osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu.
Jak długo będzie można korzystać z takiego mieszkania?
Planowana jest krótkookresowa opieka, więc można będzie oddać podopiecznego, no może tak brzydko to zabrzmiało, ale oddać na parę godzin w ciągu dnia, ale można też oddać będzie na weekend, maksymalnie do 21 dni, tak, ażeby ten opiekun prawny mógł podreperować swoje zdrowie, udać się na jakiś zabieg do szpitala, czego do tej pory nie było. Właściwie, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby ze spektrum autyzmu, to jest też pierwszy pilotaż w kraju. Dlatego, że takie mieszkania są prowadzone w innych miejscach kraju, ale dotyczy to innych niepełnosprawności. Nie dotyczyło to do tej pory osób niepełnosprawnych intelektualnie, a już nie było niczego takiego dla osób ze spektrum autyzmu.
Od kilku już lat kwiecień jest w Białymstoku miesiącem wiedzy o autyzmie. Z tej okazji po raz pierwszy odbędą się w tym roku targi wiedzy o autyzmie i zespole Aspergera. Organizatorzy zapraszają rodziców, opiekunów, babcie, dziadków, nauczycieli i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera na wykłady, konsultacje i warsztaty prowadzone przez specjalistów, praktyków z białostockich placówek. W najbliższą sobotę od 11 do 18 w Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi imienia Kornela Markuszyńskiego przy ulicy Poleckiej 27 w Białymstoku.
Bez barier.
Jednym z problemów rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa jest ich strach przed wizytą u lekarza czy pobytem w szpitalu. W jego rozwiązaniu postanowiło pomóc Stowarzyszenie Pro Salute oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mówi dr Andrzej Guzowski.
Już od 5 lat prowadziliśmy projekt Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka, później to przekształciliśmy na Akademię Młodego Naukowca i to był projekt z Ministerstwa Nauki. I na taki pomysł z panią profesor Elżbietą Krajewską-Kułak wpadliśmy, że może byśmy spróbowali zrobić zajęcia z dziećmi z zespołem Downa, żeby pokazać im, że medycyna nie musi być z tej strasznej strony, którą oglądają, czyli z tej strony działania lekarza, czyli robienia badania jakiegoś, którego dziecko nie rozumie, robienia zastrzyków, które bolą, robienia toalety przez pielęgniarkę, której dziecko być może nie chce w tej chwili. Wyszliśmy z założenia, że dziecko zdrowe trafiające na oddział do końca nie rozumie, co wokół niego się dzieje. Tym bardziej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną zupełnie nie rozumie, co się wokół niego dzieje. To tak jakby ktoś przyszedł do nas i rozbił nam jajko na głowie i się spytał, jak się z tym czujesz, że dla twojego dobra. Prawda? No to jest jakaś zupełnie niezrozumiała sytuacja. I postanowiliśmy tą opiekę medyczną, ochronę zdrowia odkłamać. Pokazać, że te wszystkie czynności, które dzieciom się ewentualnie, czyli naszym, można powiedzieć, podopiecznym wykonuje, nie są po to, żeby je skrzywdzić. One być może są nieprzyjemne, ale są to czynności, które mają być po to wykonane, aby im pomóc. Czy dzieci to rozumieją? Pewnie nie. Ale oswajają się w naszych pracowniach z widokiem łóżek szpitalnych, z widokiem sprzętów szpitalnych. Mogą dotknąć fantomów, które są realistyczne, mogą zobaczyć ten cały sprzęt. Zajęcia na tych pracowniach będą za 2 tygodnie. Natomiast do tej pory było takie delikatne wchodzenie, bo nie chcieliśmy od razu dzieciom pokazać symulatora karetki, czy pracowni symulacyjnej, nie wiem, położnictwo, czy pielęgniarskie procedury. Weszliśmy w taki sposób łagodny, czyli pierwsze zajęcia były o wolontariacie. i zajęcia drugie były Poznaj siebie. To były zajęcia takie pedagogiczno-psychologiczne oraz spotkanie w muzeum. I to już spotkanie w muzeum było miejscem, gdzie te dzieci mogły dotknąć apteki. Mogły zrobić sobie pigułkę szczęścia. Jest tam taka tabletkarka i można sobie taką pigułkę wyprodukować, więc dziecko już wie, jak taka tabletka powstaje, którą musi zjeść. Dalej dzieci mogły wejść do gabinetu stomatologicznego. To nawet nie dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, ale także i dla zdrowego człowieka wejście do gabinetu często jest traumą, mimo coraz lepszych sprzętów i coraz krótszych zabiegów. Ja natomiast wprowadziłem po pierwszych zajęciach dzieci na pracownię, żeby oswoić, pokazać, jak to będzie wyglądało. No i opór był duży. Część dzieci stanęło w drzwiach i nie. No i jak? No i było trzeba chwycić za rękę, mówię, chodź, daj mi rękę, nie bój się. I one już przełamują. Oddaje się rękę i się wprowadza, pokazuje się, a mogę dotknąć? Możesz. No i dziecko zaczyna dotykać, macać te fantomy, mówi, że brzydkie oczy ma ten pan, bo ma brzydkie, plastikowe, wyłupiaste. Ale może dotknąć rurki, która mu wystaje, może wziąć dzieciaczka, który leży w inkubatorze i przez taką zabawę, przez takie wprowadzanie to dziecko nabiera, w naszym odczuciu na razie, nabiera pewnej takiej śmiałości przy wejściu. Czy ono się tam czuje bezpiecznie? Nie wiem. Ale nabiera takiej śmiałości, że ten sprzęt szpitalny w pracowni symulacyjnej nie jest już taki straszny. Tak samo wizyta w muzeum, gdzie są poszczególne gabinety, czy radiologiczny, czy okulistyczny, czy stomatologiczny, czy wreszcie jest apteka, to dziecko też przechodzi przez tę salę i nie widzi tego w perspektywie, że ktoś coś już na nim wykona, ale widzi w perspektywie, że może dotknąć, spróbować, czy też powąchać, jak te rzeczy pachną. No smakować to nie, no ale chociaż ta pigułka z cukru jest, więc jak zjedzą, to nic się nie stanie.
Pracujecie cały czas z tą samą grupą dzieci, czy są to różne grupy?
Są to dzieci te same, 20 białostockich dzieciaczków z zespołem Downa. Dlaczego ta sama grupa? Ponieważ są różne moduły, 13 różnych modułów. Dzieci poznają dietetykę, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, logopedię z fonoaudiologią. Zostają też młodymi menedżerami służby zdrowia, wolontariat, zajęcia z psychologiem, muzeum i chyba nic nie pominąłem. To jest 13 spotkań. Dzieci pracują w dwóch grupach po 10 osób, czyli takie jedne zajęcia trwają jedną godzinę, później przychodzą na drugi moduł, trwają to drugie godziny, więc dla takich dzieciaczków trochę wyczerpujące dwie godziny. Jednak udaje nam się ich uwagę skupić. Są to nowe przestrzenie, nowe zadania do wykonania, no i nowe bodźce, które te dzieci w jakiś sposób stymulują.
Co was zaskoczyło najbardziej?
Mnie najbardziej, mogę powiedzieć, zaskoczyła inauguracja, ponieważ do tej pory pracowaliśmy z dziećmi bez żadnych ubytków intelektualnych, z dziećmi zdrowymi, które, no jeżeli się wstydziły, to jakoś to przełamywały i szły. Tu się okazało, że to nie jest tak, że da się tak przełamać, przyciągnąć do siebie. Nie. Okazuje się, że właśnie ta metoda, jak się boisz, to daj mi rękę, działa najlepiej i nawet to dziecko stoi takie wykrzywione, zawstydzone, ale stoi, trzyma za rękę, czuje się bezpiecznie. I mnie to nauczyło, że trzeba z tym dzieciom stworzyć sferę bezpieczną, żeby one mogły w jakiś sposób z nami działać. Jeżeli nie stworzymy tej sfery bezpiecznej, jeżeli nie zapoznamy się, nie pokażemy, jakim jesteśmy, to działanie będzie takim działaniem pobieżnym.
A w planach jeszcze co?
W planach jeszcze spotkanie z pielęgniarką, z położną, z ratownikiem medycznym, z chemikami, analitykami, poszczególnymi działami, jakie są na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że ten projekt nie mógłby być zrealizowany, gdyby niefinansowanie z miasta. Te dzieci o tym nie wiedzą, ale te dzieci jeszcze bardziej uczą nas i są naszymi nauczycielami, niż my uczymy je, bo to jest dla nas zupełnie nowe wyzwanie. No, na uniwersytecie pracuje się w inny sposób. Tam się pracuje ze studentem, który potrafi pisać, czytać, wyciągać logiczne wnioski, dyskutować. A my stajemy przed nową płaszczyzną, która jest ciekawa i która dużo nam daje.
Bez barier.
Inkluzja zamiast izolacji. O uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego rozmawiano dziś we Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Podczas konferencji chcieliśmy pokazać, że zajęcia fizyczne mogą być doskonałym miejscem do wprowadzania edukacji włączającej, mówi Ewa Ściana, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
To jest potrzeba, która w środowisku oświatowym, nie tylko tutaj na Podlasiu, to po prostu potrzeba ogólna, żeby włączyć. Zresztą jeden z priorytetów ministra tegorocznych, ministra oświaty, to jest właśnie upowszechnianie idei inkluzji, edukacji włączającej. Dyskutując w różnych kręgach i tutaj jakby znajdując sojuszników do tej myśli, próbowaliśmy przybliżyć edukację, ideę edukacji włączającej poprzez lekcje wychowania fizycznego, że to jest ten najlepszy moment, kiedy właśnie nie segregacja, nie wykluczenie, nie wózek jest przeszkodą, tylko problem tkwi w tym, co można zaproponować, co można pokazać, jak włączyć ucznia z różnymi potrzebami, bo to nie tylko brak sprawności fizycznej, w sensie kalectwo, jakieś ograniczenia, tak? Ale w tej chwili badania nawet pokazują, że 30% populacji dzieci to mają różne potrzeby, bo uczeń zdolny to też uczeń z potrzebami i dla niego też trzeba czegoś innego.
Wydaje się, że lekcje wychowania fizycznego są najtrudniejszym momentem, kiedy wspólne zajęcia należałoby zorganizować dla dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu, narządów słuchu, narządów wzroku, czy z niepełnosprawnością intelektualną, bądź też zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Najtrudniejsze, ale i najłatwiejsze, powiedziałabym, bo to jest kwestia dobrej organizacji i podejścia nauczyciela. Wzorując się na fińskim modelu edukacji, my dopiero próbujemy dobić do fińskiego modelu, patrzymy, w jaki sposób oni angażują wszelkie niepełnosprawności. Są takie szkoły z mocą zmieniania świata i świetnie wykorzystują na przykład tutoring, można byłoby powiedzieć, taki uczniowski, czyli starsi uczniowie opiekują się młodszymi. Sprawny uczeń może się zaopiekować, pomóc, zaopiekować tak szeroko pojęte uczniem, który potrzebuje pomocy.
Sławomir Monkiewicz, pan jest nauczycielem szkoły w Finlandii.
Przyjechałem z międzynarodowej szkoły w Wancie. W Finlandii bardzo ważna dla nas jest satysfakcja ucznia, to żeby uczeń miał dużo frajdy podczas zajęć i projekt jest taki, aby przywrócić WF jako najatrakcyjniejszą lekcję w szkole znowu. W dzisiejszych czasach czasami mamy problem z przesytem technologicznym, gdzie coraz ciężej dla nas jest zmotywować młodzież, to jest chyba globalny problem, do ruszania się, żeby przedstawić im coś, co jest bardziej interesujące niż gra komputerowa, niż telewizor. Jeżeli chodzi o upośledzenia albo problemy, uczniowie są włączani do normalnych zajęć, także my staramy się te zajęcia tak organizować, żeby każdy mógł w nich uczestniczyć, a z drugiej strony, żeby nikt nie musiał się wstydzić, że posiada niewystarczające umiejętności.
I jak to robicie?
Jeżeli chodzi o na przykład wady wzroku, bardzo często przychodzą nam z pomocą asystenci szkolni, także podczas zajęć wychowania fizycznego asystenci pomagają wyszczególnionym uczniom. No wiadomo, ta wada wzroku jest ewidentna, także wydaje mi się, że na przykład w tym przypadku, o którym mówię, uczennica, która otrzymuje pomoc, ogólnie w ogóle się nie wstydzi, ma wsparcie, a z drugiej strony też poprzez odpowiednie wybieranie gier, zabaw, takie, aby ona była bezpieczna, aby zrobić to tak, żebyśmy nie mieli żadnych zagrażających sytuacji. Ten obraz tej jednej uczennicy, jeżeli chodzi o nią, ona ma strasznie fajny charakter. Nie przeszkadza jej zupełnie ten problem z wadą wzroku, także ona chce, ma bardzo dobrą motywację, także w tym przypadku my staramy się tylko pomóc, aby ona nie zrobiła sobie krzywdy. Nasze podejście do tego wychowania fizycznego jest takie ogólnie bardzo luźne. Motywem dla nas przewodnim jest, aby wykształcić u ucznia chęć do ruszania się w jakikolwiek sposób. Staramy się, aby było brak nacisku na umiejętności indywidualne. Podczas zajęć uczniowie bawią się razem, starają się być włączani. Także w tych zajęciach bardzo ważnym rzeczą jest, że uczniowie akceptują wszystkich, którzy są w danym zespole.
Sport z założenia jest nastawiony na rywalizację, a pan mówi tutaj o akceptacji i dostosowaniu.
Podczas gier jest rywalizacja w pewnym stopniu, ale nie jest ona najważniejsza. Ważna jest zabawa. Uczymy tego, że wiadomo, że zawsze jest zwycięzca, ale ważne jest też, że po porażce, po przegranej uczymy się na błędach. To też jest bardzo ważna część rozumowania.
I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. A już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.